Renata Grochal i Roch Kowalski, Strefa Wpływów, Polskie Radio. Jak zrobić dobry podcast o polityce?
Musi być prawdziwy. Musi być chemia między prowadzącymi. Musi być, wydaje mi się, duża wiedza na przestrzeni lat zbierana, a nie na przestrzeni dni. Musi być ciekawy temat, dogłębna analiza i tak prosty język.
Pan podczas panelu powiedział, że ludzie nie do końca już lubią albo nie do końca wiarygodnie traktują polityka w takim podcaście, stąd formuła też waszego podcastu. Czy ludzie nie lubią słuchać polityków, a lubią słuchać o politykach?
Myślę, że dużo bardziej wolą rzeczową analizę polityki niż polityków, którzy nawijają makaron na uszy i próbują sprzedać swój przekaz i propagandę. To znaczy, atutem naszego podcastu i podcastów politycznych w ogóle jest to, że rozmawiamy bardziej ludzkim językiem, takim codziennym językiem, że to spotkanie z nami ma być spotkaniem towarzyskim, na którym rozmawiamy o polityce, a nie lekcją udzielaną przez dziennikarzy czy przez polityków.
Mateusz Grzeszczuk, Podróż bez pasz. Pan ma 300 tysięcy słuchaczy, ponad 4 tysiące filmów na swoim kanale. Pański podcast to nie jest podcast, jakby sugerował tytuł, po prostu podróżniczy, taki lekki, łatwy i przyjemny. No, choćby ostatnie odcinki sprzed 2 tygodni, czystka etniczna, co się dzieje w Palestynie. 5 godzin temu, plany Chin wobec Ukrainy. Dzień temu, narodziny dyplomacji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Pan porusza po prostu takie tematy, które wpływają na losy świata. W zasadzie tłumaczy pan to, co się dzieje.
Trzeba tłumaczyć ludziom ten świat, który się dzieje tu i teraz, czyli nie ignorować tą wielką dyplomację, która się dzieje czasami pod naszymi głowami. I Chiny, i Stany Zjednoczone, i wojny handlowe, i cła, i wojna na Ukrainie, i negocjacje dotyczące Strefy Gazy, wydarzenie na Pacyfiku, czy to na Karaibach. Ale z drugiej strony jakby creme de la creme tej mojej, nazwijmy to, działalności jest to, żeby uświadamiać temat regionów świata, o których trochę mówi się w polskich mediach mało, a które one bardzo mocno tłumaczą naszą rzeczywistość.
Szymon Majewski, podcast Mówi się, nie zawsze jest nastrój na to, żeby rozbawiać innych. Nie zawsze jest nastrój na kreatywność, na twórczość, a ty taki jesteś. Wywołujesz uśmiech, wlewasz nadzieję w serca, sprawiasz, że ludziom chce się żyć, albo chociaż w ich smutnych dniach pojawia się jakiś uśmiech. To jest trudna robota.
Tak, to znaczy, trudno to nazwać pracą, bo gdzieś mi to przychodzi może tak naturalnie. To się zaczęło zupełnie przypadkiem, jak miałem tam chyba 10 lat i moja mama przeżywała dosyć trudne chwile i ja miałem jakąś taką misję, czując nastrój zły mamy. Za każdym razem do niej podchodziłem i tam brałem jej tak tutaj kąciki ust i podnosiłem do góry, żeby się uśmiechnęła, bo widziałem, że jest smutna. I tak trochę próbowałem ją rozweselić. Może to stało się gdzieś tam w pewnym momencie moim zawodem. Też jest tak, że nie zawsze mam ten dobry humor, ale mam wtedy coś takiego, że jak już rzeczywiście czuję, że jestem w nastroju tak zwanym nieprzysiadalnym, mało socjalnym, to wtedy staram się zostać w domu i najwyżej tam trochę poćwiczę, pójdę na boks i się wyszaleję. Miałem taką wiarę w to, że jak dam ludziom uśmiech, to oni mi nim odpłacą i nawet jak nie zawsze on był nagrodą, bo też spotykałem takich, których to nie bawiło albo w ogóle jakby z natury też smutnych i niechcących się gdzieś tam zabawić, no to też trochę się tak uczyłem w trakcie, dobrze, może do tego nie, bo ten niekoniecznie odpłaci ci tym samym.
Wszedłeś w bardzo trudny rynek podcastowy. Jesteś osobą, która przecież na różnych polach aktywności artystycznej się udziela. Dlaczego podcast? Gdzie było to paliwo do jego stworzenia i to do stworzenia tak, no z dzisiejszej perspektywy musimy to powiedzieć tak, mocnego podcastu?
Mocnego, dosyć takiego bliskiego, bardzo osobistego, chociaż występującego wszędzie w kategoriach komedia. To z Aśką się śmialiśmy z tego, że występujemy ciągle w kategorii komedia. Chociaż tak naprawdę, no tam śmiechu tego było dużo, ale każdy, kto znał ten podcast i kto go słucha, jednocześnie on cały czas jest, więc zapraszam, jak chcecie Państwo posłuchać, to zapraszamy do niego. Było tam dużo poważnych momentów, dużo bardzo, bardzo osobistych, nawet wręcz Asia Kołaczkowska, która ze mną prowadziła ten podcast, to ona czasami dążyła do tego, żeby on był poważny i żebyśmy mówili też o rzeczach trudnych, jak strata, czy jakieś własne trudne momenty i być może ta szczerość też przyciągała ludzi. Widząc, że no, gdzieś tam wielkie showy, gdzieś tam są już poza moim zasięgiem, bo też telewizja mnie nie chce, ja jej nie chcę, ale też zaczynam jakieś inne rzeczy, zacząłem robić monolog w Och Teatrze, jeden, drugi. Potem stand-up, a ponieważ zawsze wielbiłem Aśkę, jeszcze nas połączył jakiś wspólny wywiad i nagle przydarzyła się też pandemia. Pomyślałem sobie, Aśka, kurczę, a może kupmy mikrofon i nagrywajmy takie nasze rozmowy. I na początku naprawdę miałem ochotę na taki całkowicie frywolny podcast, który będzie, no taką bym, nazwijmy to, bajerką dwójki kabareciarzy. Nagle zorientowałem się, że i ona, i ja mamy potrzebę, dotykania bardzo osobistych rzeczy. Może to też się wiąże z tym, że wydawało nam się, że gramy tak trochę do puszki, do tego jednego mikrofonu w czterech ścianach. Tu kotara, tu kot, tu zasłona, tutaj kwiatek. I mieliśmy cały czas wrażenie, że tego nikt nie słucha. I tak dobra, wpuszczamy to tam na te nośniki internetowe, no więc kto to tam będzie słuchał? I nagle zaczęły nas docierać informacje, że tak, ludzie chcą tego, że ludzie się z tym identyfikują. Nagle zaczęliśmy czytać bardzo świadome komentarze, to znaczy ja muszę przyznać, że moja eksplozja mojej popularności Szymon Mański Show, czy wcześniej jakoś tam jeszcze Wieczór z Alicją, no to 20 parę lat temu. Wszystko to było takie, to były takie eksplozje turbo popularności i one wszystkie mniej więcej były takie pęszmoniesz, fajnie, hop, hop, siup, tam wow, wow. To,
proszę coś śmiesznego powiedzieć.
To wesołek. A tu nagle zaczęliśmy dostawać komentarze, które były prawie listami do nas, w których ludzie pisali o trudnych momentach, dzielili się z nami takimi rzeczami, że nawet czasami pamiętam, że czytaliśmy 3 w ciągu dnia, bo nie byliśmy w stanie więcej, bo ludzie się dzielili z nami informacjami o tym, że ktoś odszedł, albo że się ktoś zmagał z depresją, albo na przykład pani, która pisała ze szpitala, że jest tuż po diagnozie nowotworowej i czeka na operację, albo jest na chemii. My dajemy jej uśmiech, a jednocześnie łzę, ponieważ też opowiadamy o trudnych momentach. Ludzie nagle zaczęli zauważyć, Jezus Maria, to on, ten wesołek z reklamy, ten wesołek z telewizji, on tak strasznie przeżył śmierć mamy. On miał dziadka w AK i opowiadał o historii swojej rodziny. On opowiadał o tym, że leczył depresję przez wiele lat. Naprawdę? On opowiadał o tym, że brał leki, że trudno mu było. I zaczęliśmy dostawać takie informacje. I nawet wtedy było tak, że troszkę tak przykucnęliśmy, bo nagle pojawiło się coś takiego jak odpowiedzialność. Potem sobie pomyśleliśmy znowu, słuchaj, robimy.
Natalia Sujecka i Martyna Jadczak, zdobyłyście wyróżnienie dla młodego twórcy. Co się stało, że młody człowiek chce robić wartościowe treści, treści o książkach, treści, które czegoś uczą?
W nas jest ta pasja. Cały czas robimy to, co kochamy. Kochamy czytać książki i o tym też opowiadamy w naszym podcaście.
Jak opowiadacie?
To opowiadanie wygląda tak jak nasza rozmowa. My bardzo dużo rozmawiamy o książkach pomiędzy sobą, a więc jeżeli możemy się podzielić tymi rozmowami z innymi, to jest to dla nas czysta przyjemność.
To jest ten magnes, który ściąga odbiorców, bo wasz podcast po pierwsze jest bardzo dobry, po drugie jest bardzo popularny, po trzecie jak został nagrodzony spośród wszystkich podcastów w Polsce jako ten, który jest najlepszy tworzony przez młodych.
Myślę, że u nas tym kluczem do sukcesu jest to, że znowu się może powtórzę, ale my to kochamy. Nas też połączyła ta miłość tych książek. Jesteśmy przyjaciółkami z liceum, z jednej klasy. Myślę, że też dzięki temu, że po prostu pomiędzy nami jest bardzo dobra relacja, to ta rozmowa jest bardzo swobodna i osoba może poczuć się tak, jakby słuchała własnych przyjaciółek mówiących o książkach.
Łukasz Błąd, jeden z jurorów tego konkursu. Czy łatwo było wybrać te podcasty? Jak spędzaliście ostatnie miesiące?
Było bardzo trudno. Ja byłem w takiej roli szczególnej, bo byłem w tej trójce jurorów, która dokonywała preselekcji. Więc zanim to szerokie grono jurorów zapoznało się z podcastami zgłoszonymi, a było ich prawie 400, no to przez całe wakacje słuchaliśmy tych podcastów. Na mnie przypadło grubo ponad 100. Opisywaliśmy je, komentowaliśmy tak, żeby ułatwić pozostałym jurorom. No później były dyskusje, oczywiście narady. Powiem, że w tym roku one poszły dość sprawnie. Wydaje mi się, że grono jurorskie nabrało wprawy.
Na czym polegał największy problem jurora? Ilość czy jakość?
Niejednoznaczność może nie kryteriów, ale tego, jak należy oceniać podcasty, bo niektóre są świetnie wymyślone pod względem dźwiękowym, ale nie mają jakiejś takiej mocy. W innych jest tylko rozmowa, ale tak poprowadzona, że tego się bardzo dobrze słucha. Oczywiście mieliśmy wyznaczone pewne kategorie, w których przyznawaliśmy punkty, ale to i tak potem musiało być przepuszczone przez wrażliwość jurorów, przez dostrzeganie tego jakiegoś nieokreślonego pierwiastka, który powoduje, że chce się tego słuchać.
Chris Nowak, zdobywca wyróżnienia Polskiego Radia Rzeszów w konkursie Podcast Roku, to podcast Nowa Lepsza Anhedonia. Czym ona jest?
Mam wrażenie, że używając trudnych słów zawsze sobie utrudniamy troszeczkę życie i o tym utrudnianiu życia właśnie jest ten podcast, a z racji tego, że anhedonia jest stanem niemożności otrzymywania przyjemności, znaczy życiowych ogólnie mówiąc, to jest stan, w który lubimy się wprowadzać przez scrollowanie social mediów, przez znajdowanie sobie nowych chochołów, które będziemy atakować w naszym codziennym życiu i przez tworzenie zupełnie nowych potworów, które tak naprawdę nigdy nie zapytaliśmy, dlaczego je robimy, tylko doszliśmy do wniosku, zwłaszcza w technologii, że możemy, to dlaczego ich nie tworzyć. Więc to jest troszeczkę komentarz, to jest trochę sposób radzenia też sobie z różnymi rzeczami, które w naszym współczesnym świecie się wydarzają. No i to jest przede wszystkim też troszeczkę moja osobista batalia, chyba z własną psychiką, opierając się o innych ludzi, żeby przypomnieć sobie, że jeszcze możemy znaleźć takie zdrowe, dobre rozwiązania na problemy, które może wcale nie są aż tak drastyczne, jak na początku się prezentują.
Krzysztof Story i Daniel Flis, podcast śledczy, zwycięzcy w kategorii polityka, społeczeństwo, gospodarka, a także Grand Prix całego podcast roku.
Jest to ogromna satysfakcja i po prostu aż mnie trochę zatkało, co się chyba nie powinno zdarzać człowiekowi, który zarabia na życie mówieniem.
Jak robić ciekawy, najlepszy w Polsce podcast o takich trudnych tematach?
To jest bardzo trudne zadanie. Ja sam często się gubię w wątkach, które poruszamy w tekstach i napisanie tego tak, żeby wciągnąć czytelnika, jest wyzwaniem. A potem powiedzenie tak, żeby nie słuchacz nie odpłynął, jest jeszcze trudniejsze. I za tę magię odpowiada przede wszystkim Krzysiek. Jak on to robi, ja nie wiem.
No to proszę się tłumaczyć.
Ja biorę ten research, te wszystkie ustalenia, te tony danych, które produkują dziennikarze, dziennikarki frontstory.pl i potem próbuję zrobić z tego opowieść. Rozumiem po dzisiejszym dniu, że jest to pewne świadectwo tego, że wychodzi, natomiast często to jest przepisanie tego wszystkiego od nowa, opowiedzenie zupełnie inaczej. Ja się długo też musiałem uczyć tego, jak podawać dane za pomocą dźwięku. To jest bardzo trudne, bo o ile w tekście bardzo łatwo wrócić, jak na przykład nie zobaczę jakiejś liczby, w dźwięku nie można tego zrobić.
Marcin Łukasik, plac 360, dom produkcyjny podcastów w Polsce. Jak zrobić dobry podcast?
Jest szereg rzeczy, które na pewno w tym pomagają. Z mojej perspektywy i doświadczenia kluczowe jest to, do kogo mówimy i jaki ma to wywołać efekt. To znaczy, myśląc o własnym formacie, niezależnie czy jesteśmy prywatnym twórcą, czy jesteśmy firmą, chęć bycia jedynką na Spotify, czy kartą na czasie na YouTubie, oczywiście jest bardzo fajne i każdemu tego życzę, ale to wcale nie musi być ten kierunek. Mamy formaty, których słucha 1000 osób, ale to jest tak dobrze stargetowane 1000 osób, to są powiedzmy dyrektorzy HR w Polsce. Ich jest mniej więcej 1000-2000, może trochę więcej. Wydawałoby się, że 1000 to niedużo, a tutaj trafiając dokładnie do tej grupy, do której chcemy, osiągamy cel, który chcemy. Odpowiadając możliwie pigułkowo, co zrobić, to są trzy składowe tego, co może nie gwarantuje, ale jakoś pomaga w sukcesie. Po pierwsze, to jest właśnie dobre zmapowanie, określenie, do kogo mówimy, co mówimy, jaki ma to wywołać efekt. Drugi element to regularność, a trzeci element to charakterystyczność, taki element bycia charakterystycznym jakiegoś wyróżnika.
Tomasz Majka, organizator konkursu Podcast Roku. Jak oceniasz poziom tegorocznego konkursu?
W tym roku rekord, prawie 400 podcastów jury musiało przesłuchać. Były to trudne decyzje jury, bo podcasty naprawdę były na wysokim poziomie, zwłaszcza te nominowane. Ja teraz już mogę zdradzić trochę kulisów, że na ostatnim spotkaniu jury nie mogło się dogadać co do decyzji w danej kategorii. W każdym wypadku wypadało zagłosować. Czasami różnica jednego głosu na 40 głosów decydowała o tym, że ta osoba albo weszła na tą scenę, albo nie weszła.
To oznacza, że w przyszłym roku będzie jeszcze trudniej.
To prawda, bo wydaje nam się, że konkurs, który jest w Rzeszowie, jest już na pewno ogólnopolskim konkursem, ale często też zdarzają się zgłoszenia, oczywiście po polsku, podcastów, które są produkowane nawet czasami za granicą. Nie chodzi nam o bicie rekordów, chodzi nam o przede wszystkim taki przekaz, że jury, które naprawdę dzielnie pracuje, wybiera dobre audio. I to jest najważniejsze, bo chcemy tym konkursem doceniać te naprawdę dobre produkcje.